Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Ze mną o tej porze, jak zwykle, dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry państwu, wszystkim naszym słuchaczom.
Obiecałyśmy, że zajmiemy się dzisiaj trudnym czasem dojrzewania. Na szczęście mamy już to za sobą.
O, jak to dobrze.
No, bo to rzeczywiście nie jest łatwe i dla samych nastolatków, ale też dla otoczenia, które z tymi nastolatkami obcuje w tym czasie. No, ale trudno, no trzeba to przejść. Potem już będzie, mam nadzieję, tylko lepiej. I będziemy się dzisiaj opierać na książce Trudny czas dojrzewania, tak. Autorów to ja może zostawię pani doktor.
No, rzeczywiście, Louise Hayes to jest jeszcze łatwo, natomiast pan Joseph Ciarocki, nie znamy ich osobiście, więc nie do końca wiemy, jak przeczytać. Włosko to brzmi, ale skoro w Ameryce napisał książkę, to pewnie będzie Ciarochi. Jak pomóc nastolatkom radzić sobie z emocjami, osiągać cele, budować więzi, stosując terapię ACT oraz psychologię pozytywną. Bardzo tutaj dużo jest treści w tej książce. Spróbujemy coś ją nadgryźć troszkę.
No właśnie, zanim będziemy nadgryzać, to takie proste, podstawowe pytanie. Kiedy ten okres buntu i naporu tak naprawdę się zaczyna? Ja wiem, że to jest różnie, tak?
No w nastolatstwie. No mniej
więcej. Ale co, 12, 13? Czy ta granica się przesuwa jakoś?
Zakłada się, że od 12 roku życia dzieci zaczynają być wychowywane przez rówieśników. I dlatego nam, dorosłym, jest bardzo trudno. Ale też my mówimy tutaj o takim troszkę późniejszym wieku, pewnie raczej 15-16 w górę, ale młodość budzi się ku realizacji jakichś pragnień, jakichś pomysłów. Młodzież budzi się ku swoim marzeniom, ku swoim pragnieniom. Oczekuje, że życie przyniesie jej same pozytywy i żadnych negatywów. Na pewno ułożą je sobie lepiej niż pokolenie ich rodziców, którzy są nudni, ciągle tylko pracują w kółko, robią to samo i są właściwie przegrani. Więc trzeba to życie układać sobie inaczej. Pragną pozytywów, ale boją się ponosić ryzyko porażki. Pragną bliskości, ale boją się odrzucenia. Także mają bardzo wysokie oczekiwania, a z tego co wiemy, oczekiwania są główną przyczyną cierpienia u ludzi. Oczekiwania nigdy nie zostaną spełnione w takim wymiarze, w jakim byśmy chcieli.
No tak, ale powiedzieć teraz nastolatkowi, haha, możesz sobie marzyć, to i tak się nie spełni. No,
nie, absolutnie
okropne.
Nie. Okropne, nie, nie. Więc część ich oczekiwań jest nierealna, ale część jest realna. Tylko co teraz z nami? Bo my akceptujemy tylko część tej młodzieży z ich oczekiwaniami czy z ich intensywnością życia. Na przykład podoba nam się ich entuzjazm, owszem, tak, ale zbytnia emocjonalność już nie. To, że są ciekawi świata, to tak, ale podejmować ryzyko przy jego badaniu, a to już nie. Chcemy, by mieli towarzystwo, ale nam się to towarzystwo nie podoba. Poza tym, im więcej mają tego towarzystwa, tym bardziej rozluźniają związki z nami. Tak więc my takich w kratkę akceptujemy. I to nie jest dla nich łatwe.
Ale dla nas to też nie jest łatwe, tak? Kiedy nasz nastolatek, który chodził z nami za rączkę, nasze dziecko, bo to już nie nastolatek, nagle się wymyka, przychodzi do domu. Zresztą pani zna te określenia, tak? Jak czasami tacy zdenerwowani rodzice mówią, traktuję dom jak hotel i bankomat.
No tak, mój syn wchodzi do domu, mówi, wychodzę.
No właśnie, jeszcze nie wszedł, już wyszedł. No trzeba to zaakceptować.
Ale to taka jest młodość, sama tak robiłam w tym wieku. No więc my rodzice próbujemy ich kontrolować. Mówimy, nie chcesz tam iść, nie chcesz tego czuć, nie chcesz się tak zachować. Musisz myśleć o swojej przyszłości, a nie o swoich zainteresowaniach. Słuchaj mnie, a nie rówieśników. No dojrzej ty wreszcie. Czyli właściwie obrażamy tę młodzież i podważamy ich na każdym kroku. Wobec tego oni się od nas odsuwają. No bo oczywiście, że ten nacisk, ta próba kontroli wywołują bunt, poczucie nieszczęścia i zawodu. Nie tylko tych nastolatków nami, ale i naszego nastolatkami. Problem tak naprawdę nie leży w młodych ludziach, ale w naszym do nich podejściu. My musimy im pomóc w tym, żeby rozwijali swoje mocne strony, żeby nieprzydatne nawyki wyrzucali, żeby pokonywali zwątpienie w siebie, żyli pełnią w danej chwili, żeby dokonywali dobrych wyborów. Ale też, żeby ponosili porażki złych.
No właśnie, prawda? Ale tak zwane kazanie nic tutaj nie zrobi, nic nie wskuramy, jak będziemy im właśnie moralizować i sprzedawać właśnie jakieś takie, jak to oni określają, wykopaliska archeologiczne, no to fiasko poniesiemy od razu.
Im większa presja, tym większy opór. To zbadano w 1960 roku na wszystkie strony, to w ogóle nie weszło do naszego życia codziennego, żebyśmy to zrozumieli, że presja To jest jak akcja i reakcja. Oczywiste jest, że zostanie odrzucone takie nasze pouczanie, aczkolwiek czasem nie. I tutaj zauważmy, że młodzież i my uczymy się od siebie nawzajem. Oni nam przypominają o tym, jak ważne jest podejmowanie ryzyka, bośmy już osiedli na kanapie. Oni nas uczą tego, że można szukać nowych rozwiązań, a my idziemy po standardach jak prom. A do B, z B do A i w kółko tak samo. Uczą nas pielęgnowania naszych zainteresowań. Zmień pracę, jak nie lubisz tego, co robisz.
Spontaniczności nas uczą.
Tak, spontaniczności, nawiązywania nowych przyjaźni. Tego, żeby iść za jakimiś swoimi ideałami, żeby badać ten świat, namawiają, chodźcie, pojedziemy tam, chodźcie, zobaczymy to. Ale najpierw to my musimy ich nauczyć tego, że pojedziemy tu, pojedziemy tam i pokażemy różne rzeczy. Potem oni już wiedzą, że to jest bardzo ciekawy sposób spędzania czasu. Nam się nie chce, ale oni nas do tego mobilizują.
Ale czasami, pani doktor, im się też nie chce. Ja znam sporo takich przypadków, że taki nastolatek się potrafi zabunkrować z telefonem komórkowym. Nie chce mi się, nie chce mi się. A potem jak już pojedzie, to jest cały szczęśliwy.
I dlatego musimy ich tego nauczyć. Dlatego, że jest też takie właśnie tam 15, 16 lat, taki okres, że najchętniej by się to schowało pod kołdrę, takie dziecko dojrzewające i stamtąd nie wyłaziło. I czasem musimy trochę mu na to pozwolić, a czasem jednak trochę go stamtąd wyciągać. Ale żeby go zrozumieć, to przede wszystkim musimy nawiązać kontakt ze sobą młodym. Bo my często wchodzimy w taką rolę, jesteśmy rodzicami, jesteśmy kaznodziejami, my musimy mieć te normy i przekazywać tą wiedzę o świecie tym dzieciom, naszą wiedzę o świecie, która też jest skażona różnymi błędami. A nie potrafimy się już śmiać, bawić, wygłupiać i cieszyć. Więc trzeba by nawiązać nie tylko relacje ze sobą jako osobą rodzic, sobą jako osobą dorosłą, ale też sobą jako takim dzieckiem albo młodym człowiekiem, przypomnieć sobie, co myśmy wyprawiali, jacy myśmy byli, jak myśmy ten świat odbierali kiedyś, żeby nas to nie dziwiło, że oni tacy są. I my, i młodzi, i starzy mamy swoje wspólne punkty. Wszyscy martwimy się o przyszłość, co będzie. Oni od nas się tego najczęściej nauczyli. Roztrząsamy zdarzenia z przeszłości. A on to powiedział, czy ona to powiedziała, jaki to ma wpływ, a co z tego by wyniknęło, gdybyśmy coś nie zrobili i tak dalej. I najgorsze, że wszyscy ulegamy negatywnym ocenom dotyczącym nas samych i innych ludzi. Osądzamy, oceniamy siebie i innych także negatywnie. Więc wszyscy potrzebujemy też pewnego rodzaju rozwoju. No ale co to jest ten rozwój? Okazuje się, że potrzebny jest rozwój i rozkwit, bo to nie jest to samo. Rozwój, chcesz, nie chcesz, będziesz się rozwijać. On jest nieunikniony. Ale czy przy okazji rozkwitniesz?
Znaczy mówimy teraz o rozwoju fizycznym, tak? Że to jest nieuniknione.
No i psychicznym. Więc na przykład jedni młodzi ludzie poszerzają swoje perspektywy, a inni coraz bardziej je zawężają. Jedni znajdują przyjaciół, inni uciekają w świat fantazji i samotność. Jedni znajdują sobie ciekawe i rozwijające zajęcia, sport, a innych wszystko nudzi i unikają każdego wysiłku.
Ja rozumiem, że to zależy od środowiska, w którym te dzieci dorastają, czyli mówiąc krótko, głównie od rodziców, tak? Jaką perspektywę świata im pokazujemy?
W dużym stopniu od rodziców, od rówieśników, od szkoły, od całego szerokiego otoczenia. Bo przecież to nie tylko my, rodzice, jesteśmy źródłem wiedzy i porad, które przekazujemy tej młodzieży. Aczkolwiek mamy ogromne znaczenie właśnie, czy je gdzieś wyprowadzamy na zewnątrz, pokazujemy im świat, czy jesteśmy osobami, które ciągle... Wszyscy ludzie są wrodzy, nie wychodź do ludzi, ludzie cię okradną, oszukają, okłamią, siedź w domu, to jest najbezpieczniej. Tak, bo to jest takie właśnie zawężanie perspektyw. Nie próbuj, nie ryzykuj, na pewno ci się nie uda, nie zmieniaj szkoły, na nowej może być gorzej niż jest w tej, a w tej się już żyć nie da. Bardzo możemy mieć wpływ taki zwijający dziecko i obcinający mu skrzydła, które w naturalny sposób u niego wyrastają, a możemy mu te skrzydła rozwijać i go zachęcać do prób, no, do ponoszenia też porażek, trudno. No, ale na nasze dziecko wpływają też i mówią mu, jak żyć. Telewizja, religia, nauczyciele, przyjaciele, dobra i zła literatura, internet, radio, czasopismo, gry, książki i wiele innych. Więc nie na wszystko mamy wpływ, ale z drugiej strony to dziecko czerpie z różnych źródeł i może chcieć iść w innym kierunku niż ten, który nam się wydaje najlepszy. Pytanie, czy to, co nam się wydaje, jest rzeczywiście najlepsze.
No właśnie.
Dla niego.
Pani doktor, ja tutaj widzę taki niezrozumiały dla mnie, ale mam nadzieję, że to zaraz się rozjaśni, zespół literek DNA-V. To jak tajny kod trochę brzmi. Co to ma wspólnego z tym dojrzewaniem i dorastaniem nastolatków?
To jest takie nowe podejście do tego, w jaki sposób my powinniśmy siebie traktować, żeby sobie pomóc funkcjonować lepiej w świecie. I rzeczywiście tutaj jest tych cztery literki, one są jakby niejasne, ale spróbujmy najpierw je przetłumaczyć po angielsku. To dna możemy najpierw z angielskiego wytłumaczyć. Discoverer, Noticer, Advisor. Ale po przetłumaczeniu na polski, to już te literki się nie do końca pokrywają, to jest odkrywca, nawigator i administrator. I oni działają w odniesieniu do wartości, które my w sobie niesiemy. Ja wiem, to na razie jest skomplikowane, ale spróbujmy pomyśleć nad tym, że jeżeli my mamy jakieś negatywne opinie na swój temat, to co możemy z nimi zrobić? I według tego podejścia, bo to jest książka terapeutyczna i książka dla terapeutów, więc ona uczy, że my mamy w sobie taką część, która jest tym administratorem, ktoś, kto ma wiedzę z przeszłości, której używa do działania dzisiaj. I to jest ten administrator. Ma pewnego rodzaju wiedzę, on się czegoś dowiedział od rodziców, od nauczycieli, z życia codziennego, z książek, o tym, jak świat jest zbudowany.
Czyli to jest jakaś baza, tak?
Czyli to jest pewnego rodzaju baza. Pytanie, czy dobra, zaraz się okaże, że fatalna. No, ale na razie on ma także dobre strony, ten administrator, ale ma w sobie też bardzo dużo negatywnych ocen nas samych. Nam te negatywne oceny przekazano, wyzywano, wyśmiewano, źle traktowano, wyciągaliśmy wnioski. Jeśli byliśmy bici, to czujemy się wadliwi, coś z nami jest nie tak. Więc i z takim przekonaniem idziemy w życie. I teraz jesteśmy dorośli i czerpiemy z tej wiedzy z dzieciństwa, a także z rozwiązań z dzieciństwa. Te rozwiązania są głupie, bo advisor był malutki, był dzieckiem. No, weźmy taki przykład. Ja często się spotykam z tym na szkoleniach. Ktoś mówi, że w pierwszej klasie poszedł do tablicy i dzieci się z niego śmiały, czy z niej się śmiały. Nigdy więcej w szkole nie odezwał się na głos. Czyli rozwiązanie z wieku 7 lat umysłu 7-letniego dziecka,
utrwaliło się.
Żebym ja nie był wyśmiewany, nie mogę się odzywać. No więc i to się utrwaliło i potem dorosły człowiek dopiero zaczyna to się przez to przebijać i ciągle jest milczący, wycofany, bo się boi, że go wyśmieją, jak się tylko odezwie. To są rozwiązania z pozycji, z poziomu 7-letniego mózgu, no i musimy to zmienić. I te negatywne opinie o sobie, i to negatywne myślenie o sobie, które ktoś nam wtłoczył do głowy. Pamiętajcie, to co wy o sobie złego myślicie, to nie wyście to wymyślili. W większości wypadków jacyś ludzie, którzy też na świat patrzyli w sposób zły, wam to do głowy wtłoczyli. No i teraz musimy coś zrobić z tymi negatywnymi opiniami o sobie.
No tak, ale też jeszcze myślę, tam się wiele innych rzeczy ciągnie za nami, skoro właśnie mówimy już o tych wadach administratora, bo jeżeli mamy ten negatywny obraz świata i siebie, no to też nasze reakcje będą nieadekwatne.
No właśnie, i dlatego musimy się zatrzymać. Na przykład myślimy sobie, no na przykład, do niczego się nie nadaje, tak? No to zatrzymaj się na tym, myślisz sobie, do niczego się nie nadaje. Jakie to z tym się wiążą uczucia? Jakie myśli? Co to z tobą robi? Możesz sobie nawet napisać na kartce, na niczego się nie nadaje. Patrz na to i co z tego wynika dla ciebie? Jesteś sparaliżowany, nic nie będziesz robić, nie wierzysz swojemu zdaniu, swoim pomysłom, swojej intuicji. Coś dobrego z tego wyniknęło? No nic. Więc jak to sobie uświadomimy, że ta myśl jest niepotrzebna, mało tego, musimy sobie też o sobie pomyśleć wtedy, przecież mogę zamiast powiedzieć, do niczego się nie nadaje, a co będzie, jak ja sobie teraz napiszę na kartce, do wszystkiego się nadaje.
A poza tym spojrzę w przeszłość i zobaczę, że skończyłem jedną szkołę, drugą szkołę, trzecią szkołę, mam przyjaciół, mam pracę. No ileż to rzeczy na koncie,
no to właśnie,
tak?
Skąd się wzięło to, że ja się do niczego nie nadaję? Czyli jednak się nadaje. Czyli moje myśli, które przepływają przez moją głowę, to nie ja. Ja jestem jakby pewnym naczyniem, do którego można brać kawę, herbatę, włożyć lody, ale naczynie się nie zmienia od tego.
No dobrze, pani...
I w związku z tym ten właśnie, to jest ta druga część, ten nawigator. Pomyśl o sobie jako filiżance, do której wpadła myśl, ja się do niczego nie nadaję, ale równie dobrze może wpaść myśl, do wszystkiego się nadaje.
Czyli rozumiem, że powstrzymujemy tego negatywnego administratora, czy jakby wadę,
go, tak?
I wtedy odzywa się w nas nawigator, tak? Czyli
tak,
ten
wtedy
obserwator.
Ten obserwator, który patrzy, przecież to nie ma sensu, przecież ta myśl, którą ja w tej chwili mną rządzi, jest bezpodstawna. Równie dobrze mogę w tej chwili użyć odwrotnej myśli. I dystansujemy się do tego administratora, który nam w sumie krzywdę robi, bo to jest nasz krytykant. I wtedy włączamy odkrywcę. Czyli przyglądamy się, a jakie mam nowe możliwości? Chcę zmienić pracę. Myślałam, dotychczas ja się do niczego nie nadaję, po co będę zmieniać pracę, na pewno w niej nie podołam. Ale teraz myślę sobie, nie, ja się do wszystkiego nadaję. A, podołam w tej nowej pracy. No to jaka by to mogła być praca? Podobna do tej, jaką miałam dotąd, czy w jakimś względzie inna, co mi się w tej podoba. Co... I nagle otwierają się różne perspektywy. No spróbuję, zobaczę, co będzie. jak mi się tamta nie spodoba, no trzeba spróbować i zobaczyć, jakie będą tego konsekwencje. Ale to się wszystko już potem dzieje w odniesieniu do naszych wartości. Jeżeli ta praca mi się nie podoba, to dlaczego? Może na przykład pracuję w marketingu i namawiam ludzi do kupienia rzeczy, które im są kompletnie niepotrzebne, a jeszcze szkodliwe. I zaczyna mi to doskwierać, bo to jest niezgodne z moimi wartościami. I myślę sobie, nie, jednak nadaje się też do innej pracy, gdzie będę ludzi nakłaniać do tego, żeby robili rzeczy, które są dla nich cenne. Zmienię pracę, będę pracować w marketingu, ale w firmie, która ludziom dobrze życzy. I w ten sposób z takiej niemocy, jestem nikim, do niczego się nie nadaje, przychodzimy, będę robić fajne rzeczy zgodne z moimi wartościami.
Pani doktor, ale czy te wszystkie DNA, czyli DNA, jak pani powiedziała, skrót Discovery Noticer Advisor, czyli odkrywca, nawigator, administrator, dotyczy nastolatków już?
Dotyczy już nastolatków tak bardzo mocno. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby z nimi tą terapię prowadzić i im uświadamiać, twoje negatywne myśli o tobie, powiedzmy, ja to bym powiedziała, nie są twoimi myślami. Nie są tymi, których masz się uczepić. Możesz równie dobrze wyprodukować odwrotne myśli. I też będą równie prawdziwe. Bo naprawdę jesteś czymś więcej niż twoje myśli. Jesteś czymś więcej niż twoje uczucia. Ty jesteś czymś szerszym, wspanialszym, a one się pojawiają. Albo im pozwolisz na to, żeby tobą sterowały, albo nie. Bo one nie są tobą. Twoje myśli nie są tobą. Twoje uczucia nie są tobą. One przypłynęły, dlatego że cię nauczono myśleć o sobie, jestem głupi. Wobec tego jestem bezwolny i nie umiem myśleć w pewnych sytuacjach. To nie jest prawda. Pomyśl o sobie, że jesteś geniuszem i będziesz myśleć.
Musimy dzisiaj kończyć spotkanie. No niełatwe jest to dorastanie nastolatków, bo też wiedza, którą pani tutaj podaje, również wymaga przyswojenia.
Ale zwróćmy uwagę, że my nastolatkom nie odwrócimy w głowie ich przekonań o sobie, to z nimi pójdziemy w życie dorosłe. I my to jesteśmy prawda. Takimi samymi osobami, które ciągle do siebie mówią, jestem idiotą, jestem szmatą, nic nie potrafię, jestem do niczego. To nie są nasze myśli. To nam ktoś kiedyś włożył do głowy i my nie jesteśmy tymi myślami, my nie jesteśmy opinią o sobie samym. Trzeba by się do tego zdystansować, zobaczyć, jak nam to źle robi, jak nam to utrudnia życie. To jest bardzo dobrze opisane podejście, w jaki sposób pracować z nastolatkami, ale równie dobrze to podejście stosuje się do dorosłych, bo jeżeli nie zmieniliśmy niczego w młodości, to takimi jesteśmy dorosłymi, obciążeni ciągle myślami z dzieciństwa, rozwiązywaniem problemów 5-6-7-letniego mózgu.
Kropka. Mówiła doktor Elżbieta Zubrzycka. Iwona Damska, ja również dziękuję. Zapraszamy za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.